będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W rozmowach niedokończonych witamy wszystkich słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam, a przede wszystkim naszego gościa, którym jest jak niemalże co miesiąc pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak, któremu zawsze stawiamy jedno pytanie. Panie profesorze, jak minął miesiąc w ocenie pańskich badań naukowych, czytania prasy i patrzenia na realność naszego kraju?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A odpowiadając na pytanie, no cóż, to były ogromnie burzliwe wydarzenia. Miesiąc, świadczą te teczki tutaj, a na drugą część nagromadziłem równie tyle. I jest to ogromny problem z uporządkowaniem. No, jest też wiele tematów zastępczych, trzeba uważać. Myślę, że najważniejsza sprawa jednak, przed którymi stoimy, to akurat będzie w końcu miesiąca 27. Ma przyjechać grupa 20 Żydów, wpływowych Żydów, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, przywódców organizacji żydowskich, roszczeniowych, i to jest ogromnie istotny problem. Ale najpierw powiedzmy coś więcej o samej sytuacji, w jakiej znajduje się rząd Kaczyńskiego, rząd koalicji kierowanej przez PiS. Rząd, z którym wiążemy tyle nadziei, a który ma ogromnie trudną sytuację w walce z układami postkomunistycznymi, ze starą nomenklaturą, z bardzo negatywną, destrukcyjną opozycją typu Platformy Obywatelskiej. I z ofensywą, ciągłą ofensywą nienawiści w bardzo wielu wpływowych mediach. I to nie tylko Gazeta Wyborcza i nie tylko Trybuna. Oto przykład jakże jaskrawy, tekst sprzed kilku tygodni w Newsweeku. Sam zastępca naczelnego Newsweeka, pisma od dawna reprezentującego taką opcję daleką od interesów polskich. Przedtem redagował to pismo Tomasz Wróblewski, właściwe nazwisko Fejgin, jak wspominał jego dziadek Andrzej Wróblewski w książce Być Żydem. Teraz Newsweek poszedł na całość w ataku na rząd Kaczyńskiego. Oto prawie jak Putin, tekst o Kaczyńskim. No więc porównanie Kaczyńskiego, premiera Kaczyńskiego do Putina, polityka demokratycznej opozycji, konsekwentnie przestrzegającego demokrację Kaczyńskiego, porównanie z Putinem, który chociażby tak brutalnie łamał opozycję czeczeńską, w ogóle opozycję całego narodu czeczeńskiego, który tak brutalnie rozprawia się z opozycjonistami, którego ludzi obwinia się za mordy na różnych dziennikarzach opozycyjnych, a ostatnio na tym dysydencie, uciekinierze Litwinience, jest po prostu ogromnym skandalem. Ale to jest tylko jeden z przykładów. To Newsweek, Gazeta Wyborcza, był minister w rządzie Mazowieckiego, zaczadzeni władzą, kolejny atak. Tu z kolei Smecz Jastrun pisze w przeglądzie postkomunistycznym, jest wywiad z nim, będzie u mnie w Czerwonych Dynastiach w drugim tomie, przesuwa się, bo jak Państwo zauważyli, nierzadko pisałem, publikowałem co dwa dni teksty w naszym dzienniku. Było tak wiele aktualnych spraw, ale książka też pęcznieje, będzie znacznie grubsza niż pierwszy tom Czerwonych Dynastii, a pan Jastrun jest synem, Tomasz Jastrun, taki skrajny nienawistnik wobec opcji patriotycznej i kościoła, jest synem stalinowskiego poety, dworaka Bieruta, Mieczysława Jastruna. I oczywiście daje wyraz swoim fobiom antykościelnym, między innymi problemem było jest zaskorupienie polskiego kościoła, nędzny poziom kapłanów, tych małych i tych w purpurze. Oto pokazuje styl wyzwisk. Potem w tymże samym postkomunistycznym przeglądzie rzuca się Krystyna Kofta. Odbieranie Jaruzelskiemu generalskich szlifów i emerytury to żerowanie na niskich instynktach najgorszej części narodu, nie mówiąc już o katolickim rodowodzie tego rodzaju mściwości. Następna, Senyszyn. Mamy takie pełne furii niektóre działaczki politykujące. Posłanka SLD, która pisze na blogu: Kościół jako nienasycona, pazerna, schierarchizowana instytucja tego symbolu wywyższenia pragnie ponad wszystko. No i różne inne, przypomnę, że pani Senyszyn promuje antyklerykalny tygodnik Fakty i Mity. No, ale w Trybunie znalazł sobie właściwe miejsce Stefan Niesiołowski, były opozycjonista, senator Platformy Obywatelskiej, gdzie 8 lutego udziela wywiad Rządy śmiesznych ludzi, to obecnym rządzie. Profesor Andrzej Nowak z Krakowa, jeden z nielicznych prawdziwych autorytetów, redaktor znakomitych arkanów dwumiesięcznika, pisze o tej opozycji dla faktu. Przesadny krytyka. Pisze, że szuka się wszystkich możliwych argumentów, byle tylko za wszelką cenę obciążyć premiera Jarosława Kaczyńskiego i jego rządy. No i jak manipuluje się faktami? On przypomina, że do września ubiegłego roku Renata Begier była wcieleniem prymitywizmu i politycznej hucby samoobrony. Kiedy tylko da się użyć do politycznej prowokacji redaktorowi Sekielskiemu, Morozowskiemu i Subotyczowi, z dnia na dzień stała się bohaterką walki o wolność i demokrację. Takim uciśnionym bohaterem może zostać każdy, kto będzie dał się wyłuskać z koalicji przeciwko Kaczyńskiemu. Dalsza, a teraz przypomnijmy, kto odpowiada za wszystko, co się stało. Ja ogromnie żałuję, że rząd Marcinkiewicza, znaczy nie zrobił, pomimo tylu apeli, bilansu otwarcia. Co rząd przejął po Polsce? No zrobił, to tak odpowiadał wtedy w Radiu Maryja, robimy bilans, a było to raczej śmieszne, groteskowe. A trzeba było pokazać, na jak wielkie straty gospodarcze, straty w lecznictwie, w nauce naraziły nas poprzednie postkomunistyczne rządy i w jakim stanie Polska się znalazła. To przecież jeszcze 6 lat temu pan Balcerowicz jako wicepremier AWS-u zapowiadał, Polska gromko głosił, Polska jest tygrysem gospodarczym Europy Środkowo-Wschodniej. A teraz widzimy, jak wygląda ten tygrys. Otóż Gazeta Wyborcza, która zawsze tak fetowała Balcerowicza, przyznaje w numerze z 20 lutego, jako społeczeństwo jesteśmy w Unii najubożsi. Jesteśmy teraz pod względem ubóstwa na ostatnim miejscu wśród 15 krajów Unii Europejskiej, ale pociesza się nas. Już nie będziemy najubożsi, bo przychodzi Bułgaria i Rumunia. No to rzeczywiście pocieszające. Tak w czasach komunizmu zawsze pocieszano, że Albania jest za nami, jeśli chodzi o ilość kin, miejsc w kinach na mieszkańca i tym podobne. A kto jest odpowiedzialny za to zubożenie? Teraz tylko z pewne problemy sygnalizuje. Rzeczy, które wprost budzą niesamowite oburzenie. Jak można było sprzedać huty stali na przykład za bezcen, wtedy kiedy stal tak w świecie drożeje. I oto mam dodatek ekonomiczny Rzeczpospolitej. Niespodziewane wejście Rosjan w polską stal. Jeszcze w tym roku huta Częstochowa może trafić w rosyjskie ręce. Będzie to efekt fuzji jej właściciela Ukraińskiego Związku Przemysłowego Donbas z rosyjskim gigantem Gazmetalem. I sprzedaliśmy hutę Częstochowa za bezcen, a tak strategiczna huta dostanie się w ręce rosyjskie. A wiemy, jaka jest polityka Rosji wobec Polski. Na drugiej stronie jest spóźniony komentarz Pawła Jabłońskiego. Trzeba wiedzieć, komu sprzedaje się firmy. A ja pytam, a po co sprzedawano te huty? Tanie huty, pisze autor tygodnika Solidarność 16 lutego Jerzy Pawlas. Budżet państwa stracił prawie 2 miliardy złotych na prywatyzacji polskich hut stali. Ale po co dokonywano ją w takim stylu? Bój o stal rozpala wyobraźnię największych przemysłowców. No teraz jest to tak atrakcyjne. Ceny rosną w świecie, a myśmy sprzedali jedną ze srebr domowych. Właśnie huty stali. No ale jeśli mieliśmy ludzi ciągle tak kłaniających się Zachodowi jak politycy Unii Wolności czy później postkomuniści. Tu mam taki stary tekst, przyniosłem specjalnie, Rzeczpospolita z 5 maja 1994. Pan Hume, szef przedstawicielstwa Banku Światowego w Polsce, w swoim tekście zauważył, w 1990 roku, a więc za rządów Mazowieckiego, można było spotkać w Polsce ministrów zasięgających rady od niedoświadczonych, świeżych absolwentów zachodnich wyższych uczelni, tylko dlatego, że przyjechali właśnie z Zachodu. No więc mamy jedne z powodów. No ale cóż, ten rząd stanął przed ogromnie trudną sytuacją. Aby przełamać przestępcze układy antypolskie, walcząc równocześnie z masą antypolaków na różnych pozycjach usadowionych, z lumpen elitami, nie że elitami, jak mówi Kaczyński, ja wolę wyrażenie lumpen elity, które uważa senior socjologii profesor Anna Pawełczyńska w swojej książce. I ona mówi o lumpen elitach, które nie mają poczucia patriotyzmu, wartości chrześcijańskich, kościoła, tylko myślą o pieniądzach. I właśnie walcząc o przełamanie tych, przepędzenie tychże elit, no trzeba mieć ogromnie trudne działania podejmować, mieć stalowe nerwy i równocześnie zderzać się z wielką częścią jeszcze środowisk intelektualnych, które i mediów, które za wszelką celem promują Platformę. Oto profesor Staniszki, zdawałoby się wita socjolog, doświadczona, ale popełniała już straszne błędy. Pamiętam, jak w 2000 roku sugerowała rządy wspólne SLD i Platformy. Właściwie to żałuję, że do nich nie doszło, bo Platforma już byłaby do końca skompromitowana wtedy. Takie miała pomysły. A teraz ma kolejny pomysł. Tę koalicję trzeba zerwać, mówi w tekście do Faktu z 13 lutego. Tę koalicję rządzącą trzeba obalić. Mam nadzieję, że jej niepobożne życzenia nie spełnią się. A oto jeszcze dodajmy, że rząd obok tej sytuacji, że trudnej wewnętrznej, przy tylu przeciwnikach, ma jeszcze ogromne problemy w polityce zagranicznej, bo jest ta oś niemiecko-rosyjska. I tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, od 1989 roku, od żałosnych iluzji pana premiera Mazowieckiego, w spotkaniu z Kolem w 1990 roku, od fatalnej, usłużnej, proniemieckiej polityki Skubiszewskiego, przez kolejnych premierów, między innymi fatalnej polityki premiera Bieleckiego, czy Cimoszewicza, czy później, nie mówiąc o prezydencie Kwaśniewskim, mamy wreszcie premiera i prezydenta, którzy stanowczo bronią polskich interesów wobec Niemiec. I tu jednoznacznie premier Kaczyński powiedział niedawno w związku właśnie z tym atakującym go artykułem w Newsweeku, prawie jak Putin. Przypomnijmy, że Newsweek, choć jest to tytuł angielski, ale jest w rękach niemieckiego wydawnictwa Springera. Ogromna część prasy jest u nas niemiecka, a to jest sytuacja, nad którą w ogóle się warto w skali Unii Europejskiej zastanowić. Z kolei w rozmowie udzielonej dziennikarzowi dziennika Mazurkowi, szczerze mówiąc, co prawda dziwiłem się cierpliwości premiera Kaczyńskiego, bo powinien ją w pewnej chwili przerwać, bo było tak aroganckie niektóre pytanie, uwagi pana Mazurka. Ja myślę, że powinno być więcej stanowczości, tak jak kiedyś pani Czajkowska bombardowała prezydenta, bardzo przerywając mu wypowiedzi, no, zupełnie żenujący brak kultury, który ukazał też pan Mazurek, ale w odpowiedzi na uwagę Mazurka, pogorszenie stosunków z Niemcami jest faktem, premier Kaczyński powiedział wręcz, a czy to Polska nie chce ostatecznie potwierdzić spraw własności na 1/3 terytorium Niemiec? Czy to Polska próbuje zweryfikować obraz historii, by w istocie przerzucić część odpowiedzialności ze sprawcy na ofiarę? Czy Polska forsuje rozwiązania europejskie niekorzystne dla Niemiec, osłabiające ich pozycję? A może to mniejszość niemiecka w Polsce podlega ograniczeniom, i to tak drastycznym, jak zakaz mówienia we własnym języku do własnych dzieci? I wreszcie, czy to my podejmujemy inicjatywy gospodarcze zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu Niemiec? I dalej. W polityce polskiej wobec Niemiec mamy do czynienia nie z jednym, ale z dwoma silnymi partnerami, zewnętrznym i wewnętrznym. Mamy w Polsce potężny front ludzi reagujących z powodów, które należałoby wyjaśnić. Tak, naprawdę należałoby wyjaśnić. Gwałtowną agresją na każdą próbę obrony naszych interesów narodowych. To mówię, jest cała zgraja antypolaków, którzy jak mogą, próbują szkodzić polskim interesom. A teraz inny tekst, cytowany, wystąpienie premiera cytowane przez Gazetę Wyborczą. Z kolei, że nie chodzi tylko o różnych w mediach antypolaków, bardzo wpływowych, ale że niektóre partie zachowują się w sposób, łagodnie mówiąc, dziwny. Tak jak powiedział premier kilkakrotnie, Kaczyński kilkakrotnie wyrażał sugestie co do proniemieckiego charakteru polityki PO. Powiedział, że polityka zagraniczna tego ugrupowania byłaby prowadzona nawet nie na czworakach, ale na brzuchu. A więc nawet i w niektóre partie polityczne zachowują się w sposób dziwny. No mieliśmy bardzo ważny ten raport w WSI, rosyjskie ręce w WSI, wywiad z Macierewiczem, to ciekawy, z 23 lutego, a więc piątkowego numeru. Oczywiście ataki, Macierewicz obsmarował też Kuronia, głupota czy w trybunie, przeróżne, ale o dziwo, poza naszym dziennikiem, który przecież drukuje raport w całości, jest cały szereg wypowiedzi, które wskazują, raport o WSI był potrzebny, nawet z tym wydawanym przez Niemców dzienniku, pisze Michał Karnowski. We wprost zrobiono skrót, wrogie służby informacyjne. I tutaj intelektualiści z partii ludzi przyzwoitych, chodziło przede wszystkim o Unię Wolności, przy pomocy tajnych służb konserwowali w Polsce postkomunizm. I tu o genezie transformacji, o jej patologiach. Ale mówiłem już o antypolakach. Wszystkim z mediów, w mediach. Ale co robić, jeśli do tych środowisk, które wewnątrz kraju próbują działać kontra Polsce, dołączają się niektórzy politycy, tak jak już wspomniałem, o dziwnym podejściu Platformy Obywatelskiej w sprawach niemieckich, ale dziwni niektórzy politycy, którzy występują z donosami na Polskę, na zagranicę. Świetnie to ujął profesor Andrzej Nowak, który pokazał, do jakiego stopnia niektórzy publicyści lub politycy atakują Polskę. No między innymi premier prawie z KGB, to o tym tekście Kaczorowskiego, bo przecież przypomnijmy, Putin był pułkownikiem KGB. Tu mam tekst Sormana, słynnego francuskiego publicysty. Dlaczego mówicie źle o waszym kraju? I zdumiewa się Sorman, że były premier mazowiecki atakuje tak polskie władze. Kiedy czytam Mazowieckiego we włoskim dzienniku Avenira, okazuje się, że Polska znajduje się pod okupacją dziennikarzy, badaczy i polityków, rządnych zemsty na lewicy. Dla realizacji swych podłych zamiarów nadużywają oni archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. Jeśli pójść za tokiem rozumowania Mazowieckiego, to okaże się, że Polskę ogarnęła fala politycznego terroru, która przypomina rewolucję francuską z 1793 roku. Potem inny, taki właśnie polski autor na zagranicę, Wiktor Osiatyński, który w New York Timesie oskarża, piętnuje polską lustrację i tak dalej. Paweł Śpiewak, który obarcza braci Kaczyńskich odpowiedzialnością za eksodus polskich studentów, a powinien obciążać i Unię Wolności, i SLD, które przez tyle lat doprowadził, i plan Balcerowicza sławetny, który po prostu niszczył polską gospodarkę. Według śpiewaka studenci nie chcą dłużej pracować w Polsce, bo wstydzą się za własny kraj. Postawmy sobie pytanie, czy moralne jest, by polski poseł, przypomnę, poseł Platformy Obywatelskiej, oczerniał swój kraj w Niemczech i sugerował Europejczykom, że Polska stała się krajem niemal faszystowskim, bo Die Welt w wywiadzie dla Die Welt śpiewak oskarża polskiego prezydenta. Potem z kolei Bronisław Gieremek, że obecny rząd zachowuje się nie lepiej niż komunistyczna Polska i aparat propagandy. Gdzie to powiedział? Dla niemieckiego Berliner Zeitung. Tu mam tekst świetny w niedzieli o ataku posła śpiewaka w niemieckim piśmie Die Welt na polską minister spraw zagranicznych Annę Fotygę. Tekst Mariana Miszalskiego. Z Ziemkiewiczem na ogół w wielu sprawach się nie zgadzam, ale tym razem nawet on zareagował, chociaż autor strasznej książki Polactwo, ale tym razem zareagował na sfrustrowanych intelektualistów, którzy ze skargą na Polskę idą na zagranicę. Tu mam z kolei też tekst skargi na Polskę w Gazecie Polskiej o tych donosach na Polskę. I jeszcze dodam w tym kontekście wywiad z Bogdanem Pękiem, europosłem w Angorze, pytany, czy według pana Stronnictwo Pruskie, to skrajnie proniemieckie, kosztem Polski, zrzesza wielu polskich eurodeputowanych? Sporo. Jest też duża grupa posłów, którzy nie są już tak proniemieccy, ale mimo to interes Polski wydaje się dla nich drugorzędny. Proszę Państwa, czy te sprawy nie muszą skłaniać nas do refleksji? Tym bardziej, że jesteśmy traktowani po macoszemu przez Unię Europejską. Oto Ryszard Czarnecki ujawnił rozmowę wiceszefa Komisji Europejskiej, Gintera Verheugena. W prywatnej rozmowie Ginter Verheugen powiedział, że rząd RP będzie traktowany ostrzej od pozostałych rządów UE, komisarz UE. Potraktujemy Polskę ostrzej od innych. I w tej sytuacji jeszcze mamy ludzi, polskich europosłów, no i polskich publicystów, polskich polityków, którzy podstawiają nogi własnemu rządowi. No więc tego typu rzeczy jest ogromnie wiele. A teraz kolejna sprawa. A jak zachowuje się wielka część MSZ-u? Owszem, przybyła pani minister Fotyga do tego ministerstwa, ale przecież ona ma w ogromnej części odziedziczony balast, taką prawdziwą stajnię Ołgiasza. Ja mówiłem, że to jest głównie to MSZ składa się z przeróżnych sierot po komunie albo sierot po Gieremku i po Unii Wolności. Skutki tego są fatalne. Ja niestety tylko zdołałem drukować tylko pierwszą część mego tekstu teraz o tym, chcą nas ograbić. W drugiej części podam dalsze rzeczy i między innymi osobno tekst o MSZ-cie, o tym odzyskajmy MSZ, bo okazało się, że tą paszkwilancką, w gruncie rzeczy antypolską książczynę, którą wydało MSZ jako wybór głosów polskich o Grosie, tą o książce Grossa, którą tak oprotestowaliśmy, to za tą książczynę odpowiada ten, który dokonał wyboru, już wiadomo, bo najpierw był anonimowy, były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador Polski w Izraelu, Maciej Kozłowski, obecnie pełnomocnik ministra spraw zagranicznych do rozmów z diasporą żydowską i pierwszy zaakceptował ten wybór wiceminister spraw zagranicznych, sekretarz stanu ściśle Rafał Wiśniewski, były ambasador na Węgrzech, gdzie przede wszystkim słynął z wyjątkowo dobrych stosunków z ich Unią Wolności, Związkiem Wolnych Demokratów, zdominowanym przez mniejszość żydowską. I ja pisałem już, gorzej niż kompromitacja o szkodliwej publikacji MSZ-u. Przypomnę, że Janusz Dobrosz, wicemarszałek Sejmu, już 2 stycznia mówił w wywiadzie dla naszej Polski, trzeba zacząć od porządku w MSZ. O, trzeba ogromnie mocno trzeba zacząć, bo tam przecież jeszcze jest i sławetny Sznep w racji pełnomocnika od zagrożeń. Został usunięty z ministerialnej funkcji przy Marcinkiewiczu, kiedy skompromitował się publicznym poparciem dla tak godzącego w polskie interesy gazociągu niemiecko-rosyjskiego, ale jest na bardzo wysokiej funkcji w MSZ-cie. Jest tam pan Schleifer, niedoszły ambasador z powodu oskarżony o kłamstwo lustracyjne, niedoszły ambasador w Stanach Zjednoczonych. I co mu powierzono? Dyrekcję archiwów. Przecież to są te sprawy tajne. Czy człowiek, co do którego w przeszłości są ogromne wątpliwości, powinien być dyrektorem archiwów? No ale to wszystko podejmę, nie mówiąc o różnych krewnych i znajomych Królika, synach różnych polityków eseldowskich, komunistycznych i córkach i tych z dawnego naboru jeszcze stalinowskiego. Ale cóż, moje wystąpienia krytykujące antypolską w istocie książkę MSZ-u, dodałbym faktyczną dywersję antypolską, jak słusznie nazwał to profesor Wolniewicz, to zyskały poparcia między innymi pary europosłów Urszyły Krupy i Witolda Tomczaka, oświadczenie w sprawie antypolskiej książki Jana Tomasza Grossa skierowane do ministra spraw zagranicznych Anny Fotygi, senatora Ryszki, senatora Bendera, senatora Bieli, drukowane w niedzieli. Interpelacja poselska pani Gabrieli Masłowskiej, niedawno drukowana w naszym dzienniku. Były teksty w Naszej Polsce, były tekst między Michalkiewicza, Ministerstwo Spraw Zagranicznych pluje pod wiatr. Ale co jest znamienne, dalej ministerstwo nie odpowiada. Niestety kierownictwo, ja się zdumiewam nad tym. Jest sprawa tak skandaliczna, godząca w polskie interesy. Tyle było apeli, zresztą też różnych środowisk społecznych, między innymi Ruchu Obrony i Rozwoju Polski z Rzeszowa. Występują o to, żeby książkę dać na przemiał i ukarać jak najszybciej winnych, a winni już są znani. Między innymi ten pełnomocnik ministra, pan Kozłowski, zastępca ministra, jeden z zastępców ministra, Rafał Wiśniewski. Ale nic nie ma, milczenie. Wygląda na to, jakby Ministerstwo Spraw Zagranicznych chciało wziąć na przeczekanie. Inna sprawa, podjąłem już, nie będę teraz szerzej rozważał, sprawa Safjana, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który splamił się w słowie żydowskim niesamowicie haniebnym tekstem, w gruncie rzeczy maksymalnie wspierającym Grossa i wspierającym w paru miejscach wyraźnie roszczenia żydowskie do Polski, do mienia w Polsce na sumę 65 miliardów dolarów. Ja już pokazałem w tekście, chcą nas ograbić, że nie był to przypadkowy zbieg okoliczności. Ten wywiad pana Safjana właśnie w tym słowie, jednym z poprzednich numerów, w słowie żydowskim, ta książeczka, która zamiast bronić polskich racji, maksymalnie wspierała oskarżenia żydowskie przeciw Polsce i chodzi o to, żeby wydusić na Polsce te ogromne odszkodowania w sytuacji, kiedy Polska nie dostała prawie żadnych odszkodowań, bo te mizerne pfenigi, które dostaliśmy dla robotników przymusowych, w sytuacji, gdy Żydzi dostali ponad 100 miliardów odszkodowań od Niemców, jak przypominał profesor Norman Finkelstein. W drugiej części mego artykułu, który opublikuję w naszym dzienniku, mam nadzieję już w przyszłym tygodniu, chcą nas ograbić, przytoczę dużo szerzej dane o tym, jak w wielkim stopniu zwracane było i szybko mienie żydowskie po wojnie, a także jak wiele nieruchomości dostali przybysze żydowscy ze Związku Radzieckiego głównie, bo stamtąd przybyło tysięcy Żydów, najczęściej niezamieszkałych w centralnej Polsce, ale w Rosji lub na Kresach Wschodnich. tak jak chociażby na przykład przybył Ozjasz Szechter ze Lwowa i osadowił się w Warszawie, ale na Dolnym Śląsku, na niezniszczonych terenach. Chwalili w biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego z 1994 roku, opisuje się jak przywódcy organizacji żydowskiej oceniali. Wspaniałe mieszkania, niezniszczone fabryki, warsztaty, tam koło Wałbrzycha, Dzierżoniowa i tak dalej. Ale i to okazywało się, że bardzo szybko bardzo wielu z nich, tam są informacje żydowskie, sprzedawali to z pieniężal albo szli gdzie indziej na szaber. No warto to wszystko podliczyć, tak jak warto podliczyć grabież polskiego mienia i kościelnego na Kresach Wschodnich w latach 39-41. W końcu biskup Przemyski Barda już w grudniu 1939 roku pisał do papieża Piusa XII, że na przykład gmach kurii w Przemyślu zajęli Żydzi na mieszkania i tak dalej. Warto te wszystkie rzeczy podliczać. Ale jak mówimy o tych roszczeniach, to właśnie był ten mój artykuł "Chcą nas ograbić" w naszym dzienniku, to była jedna rzecz jest szczególnie ważna w tym względzie. Otóż, że skrajnym bezprawiem jest występowanie z roszczeniami przedstawicieli organizacji żydowskich ze Stanów Zjednoczonych. Jest to w ogóle swego rodzaju skandalem, bo te organizacje, bo Żydzi przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych nie kiwnęli palcem, by pomóc swoim rodakom w biedzie wtedy w czasie II wojny światowej. Ocenia się, gdyby Żydzi amerykańscy wtedy rzeczywiście pomogli, a byli alarmowani między innymi przez Jana Karskiego i wysupłali pieniądze, to mogli uratować co najmniej z kilkaset tysięcy Żydów z Europy. Ale najbardziej nie chcieli tego, żeby właśnie Żydzi z Europy Wschodniej przybyli. Ci ubodzy, kapotowie, to mówiono, żeby nie wywołali, prowokowali antysemityzmu. Nie pomogli stwarzano trudności. Oto w Rzeczpospolitej czytam właśnie numer z 24-25 lutego, dzisiejszy, tak. Ameryka odkrywa swoją winę. Otóż okazało się, w przypadku słynnej Anny Frank, ten wspaniały dziennik wstrząsający młodej dziewczyny, okazało się, że ojciec Anny Frank bezskutecznie prosił znajomych w USA o pomoc w wydostaniu się z Holandii okupowanej przez Niemców. Były takie biurokratyczne utrudnienia w Stanach, a przecież Żydzi mieli już wtedy bardzo duże wpływy w otoczeniu chociażby Roosevelta, Frankfurter i inni. I nic nie zrobiono. Anna Frank nie zginęła, bo nie dostała wizy i tak dalej. No więc tych spraw takich przerażających jest wiele, no ale najbardziej dla mnie istotną jest taka oto sprawa przy tym wszystkim. Po pierwsze, nie powinno się rozmawiać z przedstawicielami organizacji. Państwo polskie może rozmawiać z Izraelem, może rozmawiać z innymi państwami, ale nie z organizacjami żydowskimi. Nie powinien rozmawiać ani prezydent, ani premier w takich sprawach jak roszczenia. I w ogóle amerykańscy Żydzi nie mają nic do roszczeń w Polsce. Poza tym można, to co pisał profesor Finkelstein, można i należy oddać dla tej społeczności żydowskiej, nielicznej, to, co utracili. I oddawano u nas, tak wiele zostało oddane, ale nie to, żeby dawać w ręce i tak bogatych amerykańskich Żydów coś, co sprzedadzą jak najszybciej i kosztem zrujnowania budżetu Polski. A szczególnie skandaliczny byłby dla mnie fakt, jeśli by nasze władze dopuściły do przyjazdu Izraela Singera, który wystąpił już z paru butnymi wywiadami w ostatnim czasie, o między innymi tu w Angorze, dzielenie pamięci, o to, chcę oddać wszystko, nie licząc, że takie były zniszczenia i nie do Polski powinni kierować swoje roszczenia. I otóż pan Izrael Singer, obecny przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, 10 lat temu jako sekretarz Światowego Kongresu Żydów wsławił się niechlubnie z takim stwierdzeniem. Będziemy upokarzać Polskę dotąd, dopóki nie zrealizuje w pełni naszych roszczeń. Otóż ja podkreślałem to już. w kilku miejscach i w Radiu Maryja już raz wspomniałem, ale na łamach naszego dziennika i niedzieli, że to jest testem na godność narodową naszych polskich władz. Jak zachowają się wobec Singera? Bo moim zdaniem ten człowiek, dopóki nie przeprosi Polaków za te groźby, szantaże, groźby upokorzenia Polski, nie powinien być wpuszczony do Polski, a powinien być potraktowany jako persona non grata. No, czekam, jak zachowają się polskie władze. Z drugiej strony, chciałbym bardzo, żeby się tak potrafiły zachować w tej sprawie, jak wobec Niemców, gdzie mają bardzo trudnego przeciwnika, mając tyle nacisków, potrafią zdecydowanie bronić polski interes narodowy. Chciałbym, żeby szły bardziej w duchu wypowiedzi premiera prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którą zaatakowała trybuna 20 grudnia. I wreszcie te pozwy są napisane w sposób bardzo przemyślany. Proszę zwrócić uwagę, że to jest połączenie roszczeń niemieckich i żydowskich, więc ktoś doskonale sobie zdaje sprawę, że właśnie ten element żydowskości tutaj ma pomagać. Ten element żydowskości. Oczywiście trybuna to gwałtownie zaatakowała. Myślę, że dobrze to podjęto, bo tu co jest groźne dla nas, że niektóre środowiska żydowskie, bardzo wpływowe, niektóre środowiska niemieckie, ale także rosyjskie robią swoisty sojusz antypolonizmu. Do tego dołączają się ostatnio też niektóre środowiska ukraińskie. Bo skandalem było kiedyś, że przepraszano oficjalnie Ukraińców za akcję Wisła, no, wysiedlenia notabene zorganizowane z inicjatywy Moskwy i Kremla, bo to oni decydowali, to komuniści mogą tylko przepraszać, sowieccy, rosyjscy i polscy. Natomiast nikt nie przeprosił za wymordowanie ponad 100 tysięcy Polaków przez ukraińskich faszystów, bandytów na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. I teraz roszczenia. Bardzo ucieszyłem się, kiedy otrzymałem ostatnio oświadczenie Senatorskiego Klubu Narodowego skierowane do pani minister spraw zagranicznych, przewodniczący klubu Ryszard Bender, wiceprzewodniczący klubu Adam Biela, wiceprzewodniczący klubu Jan Szafraniec, sekretarz klubu Waldemar Kraska, członkowie Jan Kubiak, Mieczysław Maziarz, Ludwik Zaleski, do pani minister spraw zagranicznych Anny Fotygi. Jednoznacznie piętnują te roszczenia i piszą wręcz, pani minister, ciśnie się pytanie, czy nie należałoby uznać Izraela Singera za persona non grata na ziemi polskiej do chwili, aż przeprosi on oficjalnie Polaków i Polskę za obelgi oraz groźby kierowane przeciwko naszemu narodowi i państwu. Czekamy, co nastąpi. Znamienne jest milczenie Gazety Wyborczej w tej sprawie, znamienne jest milczenie mediów telewizyjnych, nie tylko komercyjnych, ale telewizji publicznej, nie tylko w tej sprawie, w sprawie Safiada to samo, w sprawie tej strasznej książki MSZ-u milczały różne inne gazety poza naszym dziennikiem, poza tygodnikami typu Niedziela czy Nasza Polska. Znamienne jest, że Gazeta Polska, która tak się wyspecjalizowała w działalności skrajnej, między innymi też w atakowaniu Radia Maryja, ma w tytule Gazeta Polska, ale jakoś zupełnie nie podejmuje tych spraw, które są tak ważne dla polskich interesów narodowych. A inny przykład, jaskrawy, co przemilczają media i myślę, że trzeba będzie o to pytać dalej i zwracać się do swoich sąsiadów, koleżanek i pytać, czytacie te różne gazety, od Wyborczej począwszy po Politykę, Newsweek i tak dalej, wprost czytacie, oglądacie te telewizje i patrzcie, jak wielkie są bariery milczenia, jaki jest sposób zupełnie w duchu komunistycznym, co się przemilcza. Sprawy ogromnie ważne dla Polski są przemilczane, za to rusza się tematy zastępcze. Przecież to jest 65 miliardów dolarów, jeśli nam narzucą takie odszkodowania, to przecież to naprawdę uderzy niesamowicie w Polskę, jeśli nasze władze ulegną. Tu musi być presja społeczna, musi być obrona narodowa. A Na razie widzę, za mało wystąpi w tej dziedzinie, za to widzę to ogromne przemilczanie w duchu komunistycznym. A więc po co czytać gazety i tygodniki, które kłamią, które przemilczają, które nie poruszają spraw najistotniejszych? Po co oglądać telewizje, które tylko jątrzą, telewizje komercyjne? Ale zastanówmy się, co z telewizją publiczną. Profesor Andrzej Nowak, który jeszcze raz znów powracam do mego imiennika, ogromnie go cenię, miał niedawno spotkanie w Warszawie, no i w pewnej chwili na moje uwagi powiedział, no ale telewizja, to jest, mówi, to są tak straszne zapory, z którym się styka Wilstein, no przyszedł, a co by zrobił profesor Nowak? Profesor Nowak, gdyby został prezesem telewizji, też by sobie tak szybko z tym nie poradził. A ja mówię, tak, ale jedno bym zrobił natychmiast. Od razu pierwszego dnia usunąłbym z programów telewizji publicznej panią Wysocką-Szlepf i panią Gawryluk. Przywróciłbym natychmiast Reszczyńskiego, świetnego dziennikarza opcji patriotycznej i znakomitego merytorycznie. Przyjąłbym natychmiast reżysera Jerzego Zalewskiego, autora świetnych filmów pchanych na półki, między innymi filmu o Herbercie. Michała Mońko, świetnego publicysta, akurat niedawno pokazanego w Pulsie w programie Pod prąd. I czy Lecha Jęczmyka, który był szefem publicystyki w czasach rządu Olszewskiego i właśnie wtedy podejmował dekomunizację. Są ludzie, to nie ma tak, że nie ma fachowców, tylko trzeba do nich sięgnąć. No to było trochę wesołości w tym momencie, tak, zwłaszcza w kontekście tych pań Gawryluk i Wysockiej-Szlepf. No przecież to, co robi ta pani w telewizji publicznej za nasze pieniądze, te ataki na Kobylańskiego, sposób na innych, na inne osoby patriotyczne, sposób tych ataków jest po prostu oburzający. Ale teraz wróćmy znów do przemilczeń. Oto jest numer czasopisma Midrasz, które prezesuje Stowarzyszeniu Midrasz osławiony Gebert Dawid Warszawski. Midrasz, pismo żydowskie, dofinansowane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, zrealizowane dzięki dotacji. I tam jest tekst pani Aliny Całej. Sprawiedliwi wśród narodów świata, trudne ratowanie gorczy. Jest to skrajna fanatyczka, gdy polska i antykatolicka. I tu mogę przytoczyć, już niejednokrotnie wsławiła się oburzającymi tekstami, ale ten bije wszystkie rekordy, choć tytuł niby i piękny, sprawiedliwi wśród narodów świata, ci, którzy pomagali Żydom. A wśród tych sprawiedliwych szczególnie dużą rolę odegrała Zofia Kossa, która pośmiertnie została odznaczona w 1985 roku medalem Sprawiedliwi wśród narodów świata, która ryzykowała niejednokrotnie życie dla Żydów. Ona zorganizowała słynną Brzegotę. Pod nią jej podwładny był faktycznie Bartoszewski. Sendlerowa, która uratowała 2500 dzieci żydowskich. Też pracowała pod kierownictwem pani Zofii Kossak, najsłynniejszej pisarki katolickiej. Wspomina ją ogromnie ciepło. Proszę zajrzeć do Księgi Sprawiedliwej żydowskiego autora Michała Grinberga, jak on ciepło pisze o zasługach Zofii Kossak. Nawet osławiony Jakub Berman ułatwił jej ucieczkę w 1945 roku. Miał jedyny chyba odruch ludzki. Powiedział, uratowała pani dzieci mego brata, umożliwię pani ucieczkę. I oto ona została, ta Zofia Kossak, która tyle zrobiła dla ratowania Żydów, została w tekście całej tylko raz wymieniona. Świeckie działaczki katolickie jak Zofia Kossak-Szczucka, która dała wówczas wyraz swoim rasistowskim poglądom. Ja się, gdzie okres międzywojenny. Nic o roli wszystkim, i to bzdury, jeśli chodzi o okres międzywojenny, ale nic o roli, jaką odegrała niesamowite roli Zofia Kossak w czasie wojny, ryzykując życie. Znalazła się zresztą i w Oświęcimiu, wyratowano ją, dzięki pomocy chyba wykupiono. Nikczemny atak na Zofię Kossak pisałem w naszym dzienniku. Krzywdząca niesprawiedliwość, pisał o tym Reszczyński. Reagowała Myśl Polska, zatrzymać tę historyczkę. Tak, to właściwie za to powinien być proces. Za tę sprawę pani Cała powinna mieć proces. Było oświadczenie w sprawie miesięcznika Midrasz, tego tekstu w fałszów całej podpisanej przez senatorów Ryszkę, Bendera, Biele i Boronia 8 lutego 2007, publikowane w niedzielę. I tutaj z dumą zaczął, że pewny efekt już osiągnęliśmy jednak, że będzie wielkie spotkanie, na które już z góry zapraszam Państwa, 24 marca tego roku, w dzień przed rocznicą, w sobotę, w dzień przed rocznicą przyznania w 1985 roku medalu Sprawiedliwy dla narodu, wśród narodów świata przez Żydowski Instytut Yad Vashem Zofii Kossak, odbędzie się uroczysta sesja w Oświęcimiu w bardzo dużej sali. Organizuje sesję, współorganizatorzy to są i Civitas Christiana, i katolickie Stowarzyszenie i prezydent miasta Oświęcimia Janusz Marszałek i Towarzystwo imienia Zofii Kossak. Będzie ksiądz biskup Małysiak, Albin Małysiak, też sprawiedliwy wśród narodów świata. Miałem niedawno przyjemność znów spotkać go w kościele Świętego Krzyża, gdzie miał bardzo przejmującą prelekcję. Cieszę się, że ksiądz biskup będzie uczestniczył. No i zapraszamy jak najwięcej osób z regionu, nie tylko z regionu Oświęcimia i Krakowa, na to spotkanie. No trzeba bronić pamięci o tych osobach tak ogromnie zasłużonych. Musi się skończyć ta bezkarność. Notabene zauważyłem, bo ja atakowałem bardzo ostro, że finansowuje się żydowskie, słowo żydowskie wtedy, kiedy są tam artykuły antypolskie, czy to w Midrasz, to samo. I teraz zauważyłem, jakieś nagle łagodniutkie numery wyszły, a słowo żydowskie, choć nic nie pisze o moich krytykach, próbuje się tam tłumaczyć naczelny, notabene znów naczelnym jest dalej morderca z donosu. Ten ojciec Marka Safiana, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Zbigniew Safian, który 15 grudnia 1944 złożył donos na swego kolegę w wojsku, oficer Jana Nesslera, 21-letniego akowca, oskarżył go to, że jest akowcem, no i zrobiono mu proces sfabrykowany i stracono. Człowiek w 17 roku wolnej Polski redaktorem naczelnym miesięcznika jest człowiek, który złożył donos powodujący śmierć niewinnego. Zmuszający list Nesslera prosił, żeby mu umożliwiono chociaż zginąć w walce z odwiecznym wrogiem. Stracono go w lutym 1945. Ale jest pytanie. Ja apelowałem już parę tygodni temu, tak zsuwam pytanie. Czy zareaguje w sprawie Zofii Kossak Bartoszewski, której podlegał? I to nie jest prawdą, co się teraz, jaki mit stwarza się wokół Bartoszewskiego. Jeszcze powrócę do tej sprawy w drugiej części, że to on był głównym motorem, szefem tej akcji Żegota pomagania Żydom. Wszystkim on był młodym człowiekiem, 20-paroletnim, a wszystko zainicjowała, organizowała dużo starsza od niego Zofia Kossak. I ten. Ale to jest test na zachowanie pana Bartoszewskiego. Czy wystąpi w obronie pamięci Zofii Kossak? Dotąd nie wystąpił, a minęło już parę tygodni. Czyżby chciał kontynuować swoje zachowanie sławetne z parlamentu żydowskiego, Knesetu, kiedy jako minister Najjaśniejszej Rzeczpospolitej odwiedził Izrael i przy nim atakowano Polskę w sposób ordynarny, oskarżając nas o rzekomy współudział w mordowaniu Żydów. A pan Bartoszewski siedział cichutko, jak mysz pod miotłą, czy też ani be, ani me, ani kukuryku, jak mawia Wałęsa, no bo nie chciał stracić może zaproszeń, splendorów różnych, taki jest fetowany. A Niemcy, przecież on przyjął nawet medal ku czci Stresemana, jednego z największych wrogów Polski w latach 20. ministra spraw zagranicznych, natomiast nie zdobył się na zaprotestowanie, mówię tu po jubileuszu, nie zaprotestowanie, kiedy Niemcy zorganizowali obławę na 200 Polaków we Frankfurcie. 7 posłów niemieckich protestowało. Piszę o tym zresztą w książce Zagrożenia dla Polski i polskości, a nasz minister spraw zagranicznych nie zareagował. A kiedy pobito wiernych, pewno ojciec Benedykt sobie przypomina, przy kościółku w Moskwie powstałym z polskich pieniędzy w 1912 roku, który oficjalnie zobowiązano się zwrócić Polakom i ciągle zwlekano, więc była manifestacja wiernych. Między innymi policja rosyjska, ten OMON, biła, kopała, między innymi skopano kopnięcie w głowę siostrę stecką i tak dalej. A pan Bartoszewski nie zareagował. No więc ja nie wiem, jak wytłumaczyć tego typu bierność, czyżby tylko chodziło o splendzory i uznanie. No Niemcy na przykład wydali na 85-lecie. Potem dzięki niemieckim pieniądzom ukazała się potężna książka o panu Bartoszewskim, sfinansowana z jednej strony przez Republikę Federalną Niemiec, drugą przez Fundację Adenauera. Ale czy to nie za wielka cena jest, że ciągle pan Bartoszewski upiększał stosunki polsko-niemieckie wbrew faktom? Ten sam Bartoszewski, który dołączył się do niegodnego listu 8 ministrów spraw zagranicznych, w tym różnych komunistycznych, od Cimoszewicza począwszy, atakującego rząd i prezydenta Polski. Pisałem też ostatnio i polecam te teksty w naszym dzienniku Krwawe baśnie Aliny Całej, Polska krainą pogromów, gdzie między innymi szkalowanie prymasa Wyszyńskiego, szkalowanie Polski, kraju, który w okresie międzywojennym był według profesora Goldberga, Żydom działo się najlepiej w Europie. No dodawam, może lepiej było tylko w Czechosłowacji, ale w Czechosłowacji było wielokrotnie mniej Żydów. Także taka. I szkalowanie takiego kraju, przedstawianie ogromnie ciemnego obrazu, znów na łamach tegoż midrasz. Zresztą będzie jeszcze kolejny mój drugi odcinek Żydzi wobec Polaków drugiej RP, bo myślę, że musi wreszcie powstać Polska Szkoła Badania Stosunków Polsko-Żydowskich. Dotąd to było zmonopolizowane przez badaczy żydowskich z fatalnymi skutkami. To musi się zmienić. Bardzo ucieszyłem się, że wreszcie ukazał się w Rzeczpospolitej tekst Gontarczyka, Piotra Gontarczyka, kiedyś odsuwanego w dobie Kieresa, badacza IPN-u, wicedyrektora archiwów, został nim za nowej władzy, Kurtyki, pogłębianie stereotypów. I Piotr Gontarczyk bardzo krytycznie tutaj, choć tak jeszcze łagodniej niż ja bym napisał, powiem tu wprost, skrytykował książkę Andrzeja Żbikowskiego U genezy jedwabnego. To jest badacz Żydowskiego Instytutu Historycznego, powiedziałbym ogromnie tendencyjny badacz, można go nazwać badaczem, który niestety jest też głównym specjalistą od stosunków polsko-żydowskich, ciągle jeszcze jest w IPN-ie. I to, co on robi, to ja użyję ostrzejszego zwrotu niż Gontarczyk, to jest szowinizm żydowski w przedstawianiu stosunków polsko-żydowskich. A jak to pisze Gontarczyk? Żbikowski stosuje etniczne kryteria oceny źródeł historycznych. Podziela opinię wyrażoną przez autora Sąsiadów, czyli Grossa, że świadkowie żydowscy winni być traktowani lepiej niż nie Żydzi. Etniczne kryteria warsztatowe przeniesiono na całą książkę. Jeśli coś złego spotkało Żydów ze strony Polaków, weryfikacja źródła na ogół nie jest przeprowadzana. Autor śmiało podnosi zdarzenie do rangi uniwersalnych. W drugą stronę obowiązują inne reguły. Treść licznych źródeł jest bagatelizowana lub tłumaczona antysemityzmem autorów. No czyż to nie jest żydowski szowinizm zamiast badania, zamiast ten. I szkoda, że taki człowiek dalej jest formalnie głównym badaczem IPN-ie. A oto kolejny przykład. I tu ważne jest to, co pisał ksiądz profesor Bartnik niedawno w świetnym tekście 17-8 lutego, zło schlebiania społecznego, między innymi fałszywe schlebianie społeczności żydowskiej. Odsyłam do tego tekstu, a może jeszcze przypomnę, że tekst Gontarczyka o Żbikowskim to był Rzeczpospolitej z 10-11 lutego, bo jest to naprawdę ważny i odważny tekst. Inna sprawa. O dziwo, po latach zapisu na moją osobę dopuszczono mnie raz do telewizji publicznej Wilcztajna. Nie wiem już, czy po mojej krytyce dzisiaj się to powtórzy. W tekście o Brzechwie. Pokazałem, jak Brzechwa który był świetnym bajkopisarzem, różne lisy, witalisy, kaczki, dziwaczki, Akademia Hanekleksa. Ale to jest jedna strona, ale równocześnie przez 10 lat był niezwykle usłużnym panegirystom stalinizmu. Atakował Watykan, że chce wskrzesić Hitlera, emigrantów polskich, że rzekomo chcą sprzedać Niemcom, oddać Niemcom nie tylko Wrocław, ale nawet Łódź i tak dalej. Wyśmiewał kościół, kołtun, paciorki, klepie, kułaków. I nagle zrzucili się obrońcy w Gazecie Wyborczej, Ciężki los bajkopisarza, w Przekroju, w Newsweeku, w Przekroju, nawet Der Dziennik, jeszcze przypomnę, że ja byłem tylko jedyny, który krytykował w tym programie, bo zamieszczono też obrońców, córkę, autorkę biografii i stalinistę Matuszewskiego, jednego z najgorszych stalinistów, krytyka. Jestem dzięki PRL, dumnie anonsuję w trybunie. Tak i właśnie, sam jeden miałem przeciwko tym kilku. I mówię, i nagle ci piszą i fałszują, no cóż tu się rzucają na wspaniałego bajkopisarza, on miał tylko kilka wierszy takich, tam, nie kilka wierszy, tylko kilkanaście tomów wierszy. Od 45 roku bardzo pracował na to, żeby się zhańbić maksymalnie. I zdemaskował go, między innymi wspaniały poeta pochodzenia żydowskiego, którym niedawno pisano w naszym dzienniku, Marian Hemar, twórca kabaretu politycznego. Przypominam ten fakt, bo niektórzy próbowali to przedstawiać jako antysemityzm, że oto lustruje się Brzechwy, który przypadkiem był Żydem, Lesman. Otóż my nie z powodu żydowskości go krytykujemy, tylko z powodu tego, że był stalinistą przez wiele lat. Ja już kiedyś krytykowałem fakt, że nie można nazywać szkoły imieniem człowieka, który był niegodny. No to są pewne problemy. Ktoś mógł być bardzo wybitny. Na przykład Hamsun był nawet laureatem Nobla, noblistą, ale go Norwegowie uwięzili po wojnie, bo był wielkim sługusą hitlerowskich Niemiec. Ezra Pound, jeden z największych poetów amerykańskich, wybitny jako poeta, ale był sługusem przez kilka lat, krócej niż pan Brzechwa. Kilka lat wobec hitleryzmu, wobec Mussoliniego. Też był więziony. We Francji postąpiono nawet dużo ostrzej z niektórymi kolaborantami. Ale na jedną sprawę chciałbym szczególnie mocno zwrócić uwagę. Nie bądźmy masochistami. Jak to jest, że za polskie pieniądze MSZ wydaje, zresztą w sposób fatalny, bo to nawet przerwano gdzieś w jednym momencie tak niechlujnie wywiad z Paczkowskim, wydaje książkę, która jest antypolska. Za polskie pieniądze wydaje się pismo, w którym się zniesławia Polskę międzywojenną, Polaków i Polskę w doby wojny i okresu powojennego, tekst całej, Midrasz, i atakuje tak wspaniałą postać jak Zofię Kossak. To Midrasz. Za polskie pieniądze wydaje się to słowo żydowskie, w którym był między innymi tekst Safiana, który był prezentem dla adwokatów żydowskich atakujących Polskę z pozwami. A teraz chciałbym się zapytać, bo wiem, że przedtem to pismo dostawało dotacje, niemieckie z kolei, Schlesische Wochenblatt. I tu znajduję teksty, wyraźnie pismo mniejszości niemieckiej. O ile wiem, trzeba sprawdzić, ale było dotowane i tam to 800 tysięcy złotych, czy różne Ministerstwa Kultury i inne. Otóż, jak jest w tym roku? Otóż na przykład numer dostałem z 16-22 lutego, najnowszy przykładowo. Przyłbica premiera, gdzie się atakuje w niezwykle skrajny sposób tej panią minister Fotygę, szefowej za stosunek do Niemiec, tak? Szefowej naszej dyplomacji niestety wyłączyć się nie da, choć też nadaje się do tej roli jak wół do karety, a to podważa granice na Odrze, a potem prostuje, że myśla o traktacie dobrosąsiedzkim. To znów maluje RFN w brunatnych barwach, bije pianę zamiast w zaciszu gabinetów szukać rozwiązań dla niemiecko-polskich kontrowersji i tak dalej. Tu niemiecka prasa o Polsce i też wybrane takie najgorsze teksty. Ostatni gasi światło. Tu z kolei tekst zdumiewający Achima Wolfa z Mannheimu, który wychwala Putina ponad wszystko, a źródłem największego zagrożenia w świecie są Stany Zjednoczone. Tylko całkowite wycofanie się USA i ich sojuszników z wszystkich okupowanych przez nich krajów mogłoby po kilkudziesięciu latach przynieść prawdziwy ogólnoświatowy pokój. Jakich okupowanych krajów? Chyba tu chodzi o Polskę też razem jako okupanta z Stanami Iraku i tak dalej. No więc polska nerwowość niemiecka. Ja myślę, że warto się przyjrzeć, co za polskie pieniądze publikuje się w różnych pismach. A inne te złudzenia, Landsbergis, ostrzegałem już dawno w zagrożeniach dla Polski i polskości. Co do pana Landsbergisa, w swoim czasie prezydenta Litwy, przywódcy niepodległościowego Sojuszu, że już na początku 1989 roku wciąż popularyzowano u nas przywódcę Sojuszu Witautasa Landsbergisa, nie zważając na jego skrajnie antypolskie nastawienie pełne zacietrzewienia i uprzedzeń. Cytowałem to szerzej wczoraj w Radiu Maryja w aktualnościach, ale go przypomnę. U nas go wysławiano w Gazecie Wyborczej i innych pismach. Teraz nagle się przyznaje, Landsbergis walczy z Polakami. Mówi o tym nawet zastępca redaktora naczelnego dziennika Lietu Vosritas. I czytamy w Rzeczpospolitej, Landsbergis wiele razy przedstawiał się jako zwolennik polsko-litewskiego pojednania. Chętnie mówił po polsku, a nawet śpiewał po litewsku, jeszcze Polska nie zginęła, póki żmudź istnieje. To robiło u nas dobre wrażenie. Łza się niejednemu wokół kręciło. A teraz wezwał do zajadłej walki z Polakami w regionie pod Wilnem, bo tam Polacy dominują, jeszcze bardziej w okręgu sołnecznikowskim, ale i o to, żeby Litwini masowo meldowali się, jak mają tam rezydencję pod Wilnem, żeby tych Polaków wreszcie przepędzić z samorządów. Oto nasz wielki przyjaciel. No ale przypomnę, że my mamy, że u nas ci, którzy reklamowali Landsbergisa, to byli tacy ludzie, jak na przykład publicysta Gazety Wyborczej Wojciech Tochman, który w marcu 95 wyraził nawet radość z tego, że wówczas Polacy nie wygrali na Litwie. No czyż to nie jest postawa antypolska? Tematów jest wiele, ojcze, na drugą część. Przypomnę tylko teraz skrótowo, dekomunizacja, wszystkie zbrodnie generała, to o tym będę mówił trochę więcej. Szeregowy Jaruzelski, oby słowo stało się ciałem, zmniejszyć emerytury SBK, oczywiście w komunistycznym przeglądzie jest protest przeciw degradacji generała Wojciecha Jaruzelskiego. A jak ten sam reżyser Grzegorz Braun, który robi właśnie w telewizji publicznej programy Rata do biografii, tam był program o Brzechwie, a potem zrobił program o Szczypiorskim, gdzie pokazał, że ten jeden z głównych autorytetów fetowanych niesamowicie niegdyś, senator i fetowany przez Unię Wolności, a u mnie był w czarnym leksykonie jako stachanowiec antypolonizmu, bo to, co w Niemczech wypisywało Polsce między innymi, to było jako Polaka współodpowiedzialnych za mordowanie Żydów, było po prostu łobuzerią. I teraz okazało się, to nie teraz, to już od kilku lat wiadomo, ale w tym filmie wreszcie pokazano to w telewizji. Nasz dziennik, wywiad z Grzegorzem Braunem, donosiciel, agent wpływu, autorytet. Jak to Szczypiorski donosił nawet na własnego ojca, ale miał pecha, bo jego syn potem też się w niego wrodził i donosił dla niego. Także tu były dość ciekawe. I oczywiście w przeglądzie postkomunistycznych atak, w kolejce do zohydzenia, jakby nie było tych wielu lat donosów Szczypiorskiego. Cóż, Petruszka Szustrowa, była wiceminister spraw wewnętrznych w Czechach, pisze, Polska potrzebuje lustracji, ale lustracji gruntownej, a nie takiej selekcyjnej, sterowanej, która chce zohydzić Kościół, tylko gruntownej, której zajmą się dziennikarzami, naukowcami, politykami i gruntownej dekomunizacji i zabrania się za szefów SB i za sędziów, morderców sądowych i doprowadzenia wreszcie do tego, o czym dawno mówiliśmy, na przykład do ekstradycji Michnika i Stefana Michnika, brata Adama Michnika i Wolińskiej. I właśnie wreszcie jest szansa na to, że to nastąpi. Nasz dziennik Wolińska i Michnik do ekstradycji. Fachowiec bezprawia, dłuższy tekst Korkucia z IPN-u we Wprost, który już zapowiada te starania wreszcie IPN-u o ekstradycję ze Szwecji Stefana Michnika do Polski, wielokrotnego mordercy sądowego. I tu jestem szczególnie usatysfakcjonowany ze względu na fakt, że jako pierwszy w 1998 roku na zebraniu, potem podjęła to redakcja Nasza Polska, wystąpiłem z postulatem ekstradycji Michnika, Stefana Michnika do Polski. Ale oczywiście za kieresa i kuleszy nie można było o tym myśleć. Natomiast teraz dzięki zmianom to następuje. Osobny temat, ja już niestety opóźniła mi się książka, będzie pod koniec marca, to Czerwone dynastie, drugi tom, a jest to sprawa bardzo istotna, bo to bardzo wielka część tych lumpen elit, które dominują w Polsce, to są synowie i wnukowie różnych właśnie dawnych komunistycznych prominentów, tak jak pisze nasza, w naszej Polsce dzieci i wnuki smierszy. To jest tych służb specjalnych sowieckich na terenie Polski. Tu pisze o tym też Urbankowski w tekście o książce Lawina i kamienie, gdzie pani Bikon, córka pani Skulskiej, współzałożycielki Trybuny Ludu, a pani Bikon jedna z największych oszczerczyń, głównych oszczerczyń Polaków, pracująca w Gazecie Wyborczej, teraz wybiela tych komunistycznych twórców, stalinowskich twórców. Właśnie czytam też kolejny przykład. Mówię, zawsze muszę do książki sprawdzać dokładnie, znaczy sprawdziłem. Pisze się Tadeusz Płużański, skądinąd syn skazanego na śmierć, ale nie, na szczęście nie straconego w procesie Pileckiego, właśnie działacza niepodległościowego, pisze o Ryszardzie Nazarewiczu. Partyzant, ubek, profesor, po wojnie oficer łódzkiej bezpieki Boczara i wiceszef warszawskiego UB, zwalczał niepodległościowe podziemie. A jego córka Katarzyna, dziennikarka Gazety Wyborczej. Tak to pięknie się zajmuje. No i ostatnie sprawa. Wywiad wojskowy PRL wiedział o planowanym zamachu na Jana Pawła II, stwierdza koordynator włoskich służb, generał Giuseppe Ciucci. No to ci, którzy nazywali człowiekiem honoru Kiszczaka, jak Michnik, co teraz powiedzą na to? Jaka była odpowiedzialność władz PRL? Jeśli wiedział wywiad wojskowy, to musiał wiedzieć i pan Kiszczak, i Jaruzelski. Jakie to były postacie? Dobrze, trzeba to wreszcie dokładnie wyjaśnić. No i ostatnie takich parę spraw to wywiad z Roki, to podżynają mi gardło. Oczywiście tam Tusk i inni. No, mówi, trochę przesadziłem. Za konflikt z Tuskiem jednak gardeł nie podżynają. Gdybym żył na dworze Ludwika XI, niechybnie czekałaby mnie trucizna lub sztylet. Dzięki Bogu inne czasy, inny dwór. No i jeszcze sprawa, jest tyle rzeczy, o wiele nie powiedziałem, ale sprawa Gronkiewicz-Walc, jej, która powinna być obciążona kosztami tych wyborów, które tylko przez nią nastąpią, przez jej zaniechanie, ale ona nie potrafi się przyznać do błędu. Mogłam paść ofiarą pisowskiej pułapki, mówi w Gazecie Wyborczej. Skomentowałam to, biedactwo. To PiS ją tak jakoś podstępnie szepta ludzi do ucha, żeby nie złożyła na czas tego oświadczenia męża. I tu nawet w Newsweeku, który jest tak antypisowski, udało się, że teraz no na razie PiS jest zwycięzcą. Udało się bowiem pokazać, że Hanna Gronkiewicz, która wygrała wybory jako kompetentna profesor prawa, nie potrafi poradzić sobie z prostym oświadczeniem majątkowym. Ale Hanna Gronkiewicz-Walc twierdzi, PiS głównie chce mnie upokarzać. Premier Dorn bardzo lubi upokarzać. Ja jestem osobą, która dla dobra Warszawy jest gotowa każde upokorzenie znieść. Tu komentarz dziennikarza Rzeczpospolitej. Pani prezydent chyba nie do końca rozumie. Nie chodzi o to, żeby upokorzenie znieść, tylko oświadczenie zanieść. Na czas. No i także tu zresztą jest więcej, nawet w polityce, Jacek Żakowski, tak antypisowski, pisze, pani profesor prawa, będąca prezydentem stolicy, tłumaczy, że spóźniła się z majątkowym oświadczeniem męża, bo pracownik urzędu wojewódzkiego podał jej błędną interpretację ustawy. Obywatel nie wie, co zrobić z taką informacją. Teraz niektórzy mówią, ale, że tak ostro krytykuje, czy nie za ostro. Proszę Państwa, bo jestem w końcu rozsierdzony za tyle straconych lat. Bardzo kocham historię Polski i zawsze, ileż to razy cytowałem słynne zdania Jana Lechonia, czy są dzieje piękniejsze niż nasze. Bardzo wiele okresów w dziejach polskich napełnia mnie dumą, ale ostatnie 17 lat nie, a mam pełne prawa do krytykowania tego, co nastąpiło w tamtych latach, ponieważ należałem do tych, którzy ostrzegali od początku. Oto w Tygodniku Demokratycznym pisałem już 21 stycznia 90 roku, a więc w czwartym miesiącu rządów, niby naszego rządu mazowieckiego, faktycznie rządu rządu zdominowanego przez byłych i aktualnych komunistów. Moda na miłosierdzie. Niektórzy uważają, że powszechnie zauważa się, że jedną z cech charakterystycznych nowej ekipy rządzącej jest jej skłonność do nierozliczania błędów swych poprzedników. Niektórzy uważają, że nowy rząd daje kredyt tak jak było mieszkaniowym, miłosierdzia mazowieckiego dla ludzi z dotychczas panującej nomenklatury. Sojusz czerwonych z różowymi. Ślamazarne tempo przemian. 7 stycznia 90. Tu o podział w ruchu. Teraz jeszcze. Sojusz PZPR z Lewicą Solidarności. Już 10 grudnia 89. Adam Michnik, komisarz polityczny, 24 grudnia 89. Niewiara w prawicowy naród, 26 listopada 89. Socjaliści w Solidarności, 12 listopada 89. 19 listopada 89. Trybuna Ludu chwali Michnika. Gieremek broni PZPR. Familia wokół prezydium OKP. No, Niezabitowska i Urban i tak dalej. No i ostatnia jeszcze taka sprawa. Niedawno pisałem o Andrzeju Drawiczu jako tym agencie, tajnym współpracowniku, a pierwszym prezesie telewizji, niby naszej telewizji. Otóż ja naiwnie, bo znam się z nim od dawna, byliśmy tam na ty i bardzo tak przyjął mnie sympatycznie. Jesienią 89 zaniosłem mu mój tekst bez tabu i ingerencji, program telewizji odpartyjnionej drukowany w Kurierze Polskim 31 sierpnia 80. I tam był program, jak pokazywać różne białe, ciemne plamy, i tu Węgry 56, i tłumienie w NRD, i zamieszki w Pilsnie, i Nowe Czerkas 61, i bunty robotników w Kronsztadzie w 21, powstania Gruzji, i także historia Polski, i różne dekomunizacje. I przyjął mnie ogromnie ciepło. Tak, tak. Tak, masz rację, tu trzeba, tu tak. Obiecywał. A potem oczywiście nic. A jeśli coś było kiedykolwiek, to gdzieś daleko po północy. Najlepsze to